Są wydarzenia, o których warto przypominać i ludzie często bohaterowie, godni upamiętnienia. Historia wcale nie jest tak bardzo odległa, jak może się niektórym wydawać.
Jacek Butlewski, dobry wieczór.
Słuchacie audycji Historia Żywa.
Dziś o tych, którzy w XIX wieku tworzyli podwaliny polskiej niepodległości. Wielkie postaci pracy organicznej. W niełatwych czasach zaborów ich działalność była niezwykle istotna. Porozmawiam o tym z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem. Grażyna Wrońska opowie o liderach pracy organicznej.
Karol Marcinkowski.
Uczył się z łatwością. Nie wiadomo właściwie po kim to mógł dziedziczyć, bo żadnych antenatów nie miał wykształconych.
Bardzo poważnie od samego początku traktował swoją praktykę lekarską.
Doktora cechuje najszlachetniejsza bezinteresowność.
Będzie też o postaciach być może nieco mniej znanych.
Aniela Tułodziecka, kobieta wulkan energii.
Opowiemy też o wielkim bohaterze XIX wieku, Dezyderem Chłapowskim.
Bardzo często mówi się o wielkich organicznikach Marcinkowskim, Cegielskim, Szamarzewskim, ale generała Dezyderego łączy się przede wszystkim z tradycją rolniczą, co myślę jest w znacznej mierze uproszczeniem.
A że poruszać się będziemy w XIX stuleciu, towarzyszyć nam będzie muzyka z tej właśnie epoki. Nie możemy nie zacząć od Chopina. Od Chopina zaczynamy naszą dzisiejszą wędrówkę po XIX wieku w poszukiwaniu wielkich postaci pracy organicznej. O, jak pięknie nam Chopin zakończył. Ksiądz Jarosław Wąsowicz.
Witam serdecznie Państwa, szczęść Boże.
Jak można w takim największym telegraficznym skrócie zdefiniować tych wielkich ludzi, którzy tworzyli tę pracę organiczną?
Jako wielkich społeczników, bo w historii polskiej pracy społecznej właśnie w okresie zaborów dzieje Wielkopolski zajmowały czołowe miejsce. Byli to ludzie, którzy bardzo mocno byli zaangażowani w działalność patriotyczną. Znaczna ich część brała udział w powstaniach narodowych, które, jak wiemy, nie przyniosły skutku, wręcz przeciwnie, wzmogły represje. I można powiedzieć, że w wyniku takiego namysłu postanowiono wówczas podjąć innego rodzaju walkę. Właśnie takiej pracy organicznej, pracy u podstaw, która miała na celu zmobilizowanie polskich różnych stanów, bo to nie tylko chodziło o elity, ale wręcz przeciwnie, właśnie o ludzi, którzy trudnili się pracą na roli, troszczono się o ich edukację, o to również, żeby w polskich rękach gromadzić majątek, co było bardzo ważne w konfrontacji z państwem pruskim, a więc w takim naprawdę wielkim skrócie można powiedzieć, że to byli wielcy społecznicy, wielcy patrioci i ich pracy zawdzięczamy to wszystko, co dokonało się już w wieku kolejnym, a więc w momencie, kiedy Polska zaczęła odzyskiwać niepodległość.
Czy oni rzeczywiście marzyli o Polsce, czy myśleli realnie o tym, że tą niepodległość odzyskamy? Czy to było takie dalsze marzenie, jak ksiądz myśli, co w ich głowach było?
myślę, że o Polsce marzyli. Wszystkie polskie kolejne pokolenia, którym przyszło żyć pod zaborami.
A było ich kilka, prawda?
Tak, było kilka. O tej wolnej Polsce marzyli. No, w każdym momencie XIX wieku pojawiały się różne koncepcje tej walki o Polskę. Ta druga połowa wieku XIX to jest właśnie czas, kiedy dochodzi we wszystkich zaborach, chociaż tak jak powiedziałem, to Wielkopolska zajęła czołowe miejsce właśnie w promowaniu tej pracy organicznej i pracy u podstaw.
No to przykłady może teraz w naszej audycji. Jednym z najbardziej znanych przedstawicieli pracy organicznej jest Karol Marcinkowski, z tym się chyba wszyscy zgodzimy. Opowie o nim Grażyna Wrońska.
Karol Marcinkowski.
Uczył się z łatwością. Nie wiadomo właściwie po kim to mógł dziedziczyć, bo żadnych antenatów nie miał wykształconych.
Bardzo poważnie od samego początku traktował swoją praktykę lekarską.
Doktora cechuje najszlachetniejsza bezinteresowność. Nie zważa, czy go wołają do biedaka w najnędzniejszej chacie, czy też do pałacu bogacza.
Gdy jednak dochodzą do Poznania wiadomości o wybuchu powstania, bez zwłoki przedostaje się do królestwa. Za bitwę pod Grochowem otrzymał krzyż Virtuti Militari. Potem Marcinkowski, jak wielu uczestników powstania listopadowego, udaje się na emigrację. Uczy się.
Poznał wysoko rozwinięte dwa społeczeństwa burżuazyjne i uświadomił sobie ogromną różnicę w tej ewolucji pomiędzy Wielkopolską a tą zachodnią Europą.
Wróciwszy do kraju, postanawia działać.
To, że ten z plebsu wywodzący się przywódca został uznany przywódcą przez krąg szlachecki, to już jest objaw demokratycznego usposobienia swoistego elity ówczesnej wielkopolskiej.
Jest rok 1838, powstaje spółka bazarowa.
Ci ludzie dali zaczątki temu, co później nazwano permanentna niejako stała konkurencja Polaków na tym obszarze z ludnością państwa zaborczego.
Profesor Witold Jakubczyk podkreśla szczególną rolę Towarzystwa Naukowej Pomocy, które też założył Marcinkowski.
Uważam, że to jest najwspanialsze, najmądrzejsze, co zrobili wtedy ci ludzie. Oni swoją ofiarnością i organizacją dostarczyli Wielkopolsce przez cały okres zaboru około 6000 inteligentów. Wyobrażam sobie, co by było, gdyby nie było tych 6000 inteligentów. Moim zdaniem nastąpiłaby dość poważna germanizacja Wielkopolski.
Marcinkowski.
Większą część swojego dnia oddawał chorym, a resztę oddawał pracy społecznej. Właściwie wbrew wszelkim zaleceniom lekarskim sam postępował. Zupełnie się nie oszczędzał. Pracował wedle świadectw współczesnych, no to pracował co najmniej po 12 godzin na dobę.
Dożywa zaledwie 46 lat.
Żył krótko, podobnie jak George Bizet.
Votre poste, je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, il est torero. Pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein ce jour de fête, le cirque est plein du haut en bas. Les spectateurs perdent la tête, les spectateurs s'interpellent à grand fracas. Apostrophe, brisez ta page. Poussez jusque à la fureur, car c'est la fête du courage, c'est la fête de gens de cœur. Allons, on garde, allons, allons, toréador, on garde, toréador, toréador. Songe bien, oui, songe en combattant, qu'un œil noir te regarde, et que l'amour t'attend, toréador, l'amour, l'amour t'attend. Tout d'un coup, on fait silence, à que se passe-t-il? Plus de cris, c'est la soie, le taureau s'élance en bannissant hors d'Italie. Il s'élance, il entre, il frappe, un cheval roule entre lentes picador. Ah, bravo toro, hurle la foule. Il vient, il frappe encore. En secouant ses banderilles, plein de fureur il court, le cirque est plein de sang. On se sauve, on franchit les grilles, c'est ton tour maintenant. Allons, en garde, Toréador, et songe bien, oui, songe en combattant, qu'un œil noir te regarde, et que l'amour t'attend. Toréador, l'amour t'attend. Toréador, toréador.
Wspaniały świat, XIX wiek, wspaniały, gdy idzie o muzykę, ale wspaniały też, gdy idzie o pracę organiczną. Naszym telefonicznym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Czy można powiedzieć, że oni rozpoczęli coś, co skończyło się w roku 1918?
Zdecydowanie. To wszystko, co się dokonało już w XX wieku, ta walka Wielkopolan, nie tylko w 1918, ale można powiedzieć przez cały wiek XX, to był na pewno efekt tego wielkiego wysiłku, który włożyli w organizację pracy organicznej, pracy u podstaw wieku XIX, tak wybitne postaci właśnie jak wspomniany przed chwilą Karol Marcinkowski. Dobrze, że pan redaktor od niego rozpoczął, bo moglibyśmy go nazwać prekursorem tego całego ruchu. To, co charakterystyczne w ogóle w ludziach zajmujących się pracą organiczną i pracą u podstaw, to właśnie to doświadczenie klęski powstania. Było wspomniane, że Karol Marcinkowski brał udział w powstaniu listopadowym, później znalazł się na emigracji, przecież mógł z bliska poznać los tych, którzy z powodu represji musieli przebywać poza granicami, i kiedy udaje mu się do Polski powrócić, po drodze jest oczywiście aresztowany, kiedy wreszcie odzyskuje wolność, organizuje właśnie jeszcze długo przed podjęciem tej idei pracy u podstaw i pracy organicznej te dwa ważne dzieła, które były wspomniane, a więc Spółkę Akcyjną Bazar. To jest ten nurt ekonomiczny pracy organicznej, pracy u podstaw, a więc zdobywanie gotówki i środków na to, żeby wspierać ten drugi nurt. Tutaj było wspomniane Poznańskie Towarzystwo Pomocy Naukowej, a więc towarzystwo, które służyło edukacji, zwłaszcza ubogiej młodzieży.
Słuchacie audycji Historia Żywa.
I warto też w kontekście tego pytania, które padło, czy rok 1918 był efektem tego wszystkiego, co się dokonało w XIX wieku, przypomnieć takie słynne hasło programowe, które wygłaszał Marcinkowski do młodzieży, która mogła się kształcić dzięki założonemu przez niego towarzystwu, że to wychowanie jest niejako takim długiem zaciągniętym ogółu społeczeństwa, którego w swoim czasie powinniśmy się jakoś odwdzięczyć, wypłacić swoim zaangażowaniem. I w tym kontekście trzeba patrzeć na to wszystko, na ten ogromny wysiłek roku 1918, powstania wielkopolskiego, tej walki o to, żeby Wielkopolska znalazła się w granicach odrodzonego państwa polskiego. A więc Marcinkowski uosabia te dwa główne nurty.
Czy tym wielkim postaciom, czy tym wielkim liderom pomagał majątek? Bo mam wrażenie, że często tak było. On wiele drzwi otwierał, prawda?
On otwierał drzwi, ale oni umieli właśnie mądrze tym majątkiem gospodarzyć. Im chodziło o to, żeby gromadząc polski kapitał, cały czas go zwiększać. Właśnie to, co było powiedziane, żeby konkurować z Niemcami, ale też właśnie, żeby ten kapitał wykorzystywać do tego, żeby kształtować elity. Ta liczba, którą pan profesor wspomniał, ponad 6 tysięcy młodych ludzi, którzy zostali wykształceni przez same tylko Poznańskie Towarzystwo Pomocy Naukowej, założone przez Mancikowskiego, jest zupełnie imponująca i to rzeczywiście tworzyło podwaliny pod wielkopolską inteligencję, ale przecież takich akcji, podobnych inicjatyw w całej Wielkopolsce było bardzo wiele, nie tylko w Poznaniu, ale w różnych mniejszych i większych ośrodkach, bo w ramach pracy organicznej przecież również organizowano wiejskie szkoły, kształcono rzemieślników, uczono zawodów, a więc to był niesamowity wysiłek, który potem bardzo pięknie zaowocował.
Przywołajmy zatem kolejnego wielkiego lidera pracy organicznej.
Edward Raczyński. Kiedy słyszymy to nazwisko, natychmiast kojarzymy je z Biblioteką Raczyńskich, Złotą Kaplicą w Poznańskiej Katedrze, może jeszcze z wodociągami dla miasta. Ale dokonania tego Wielkopolanina są jednak znacznie bogatsze i bardzo różnorodne. W 1806 roku Raczyński wstępuje do wojska, walczy pod Dąbrowskim. 3 lata później jest Raszyn i Virtuti Militari. Raczyński nie bierze już jednak bezpośrednio udziału w powstaniu listopadowym, co nie znaczy, że go nie wspiera. Nie szczędzi nań grosza. Deklaruje też oddanie swego warszawskiego pałacu na szpital lub koszary. Już wcześniej podejmuje największe swoje przedsięwzięcie. Buduje i wyposaża wspaniałą bibliotekę, która swe podwoje otwiera w 1829 roku i do dziś służy Wielkopolanom.
Był bardzo oszczędny. Mówiono o nim, że chodził skromnie ubrany, nawet połatanej bielizny, ale nie szczędził wsparcia materialnego tym wszystkim, którzy robili coś dla narodowej kultury. W przeciągu bez mała 20 lat wydał ponad 200 pozycji różnych białych kruków, zabytków dawnego piśmiennictwa polskiego, no i utworów powstających już w okresie romantyzmu.
Odkrywa też Wielkopolskę poprzez
wyszukiwanie pamiątek narodowych, zwracanie uwagi na piękne krajobrazy, zabytki przyrody.
Smutny był koniec życia wielkiego i hojnego mecenasa, wielkiego Polaka. Piękna inicjatywa Wielkopolan, by przez wybudowanie Złotej Kaplicy w Poznańskiej Katedrze przypomnieć pierwszych władców Polski, stała się przyczyną głośnych sporów.
To bardzo pogłębiło jego depresję psychiczną i w końcu doprowadziło do śmierci samobójczej.
W testamencie napisał: umieram z tym przeświadczeniem, żem nic nie kochał tyle, co Polskę.
Kontynuatorem dzieła takich ludzi jak Raczyński w późniejszych latach był chociażby Ignacy Jan Paderewski. A za chwilę wrócimy do rozmowy z księdzem Jarosławem Wąsowiczem. Mówiliśmy o Raczyńskim. Czy praca organiczna to tylko Poznań, ksiądz Jarosław Wąsowicz?
Nie tylko Poznań, także oczywiście tereny całej Wielkopolski. We wszystkich większych ośrodkach miejskich, ale także i wiejskich starano się tą ideę realizować, no, czego przykładem jest właśnie też chociażby wspomniany hrabia Edward Raczyński, który, jak wiemy, posiadał majątek w Rogalinie i tam rozpoczęła się ta jego działalność. Tam trzeba szukać korzeni Biblioteki Raczyńskiej w Poznaniu, fundowanej przez niego w 1829 roku. I to jest też o tyle ciekawa postać, że ona pokazuje jeszcze na jeden ważny nurt pracy organicznej i pracy u podstaw, mianowicie troski o narodowe dziedzictwo, bo księgozbiór przez niego stworzony właśnie temu miał służyć, ale także, co było wspomniane przed chwilą w relacji, także wspieranie przez niego ludzi nauki, pisarzy i uczonych. Dość wspomnieć, że w tym gronie odnajdujemy chociażby Adama Mickiewicza, którego Raczyński także finansował, i wreszcie to wielkie dzieło, które stało się także przyczyną jego samobójczej śmierci, a więc budowa Złotej Kaplicy w Katedrze Poznańskiej. Przecież to też było narodowe działanie poprzez przypomnienie i postaci Mieszka I, Bolesława Chrobrego, którzy stali u początków naszej państwowości. Budowanie ich kaplicy było bardzo, bardzo wymowne. Zresztą Raczyński sfinansował posągi tych historycznych władców Polski, a więc to jest ten kolejny nurt, troska o dziedzictwo, z którego wyrastamy.
Historia żywa.
I oczywiście Raczyński nie działał tylko w Poznaniu. W Wierzewie, koło Śremu, założył chociażby szkołę rolniczą. Cała Wielkopolska to był teren, który zajął czołowe miejsce w historii polskiej pracy społecznej, organicznej.
Zajrzyjmy jeszcze poza Poznań. Jest jednym z zapomnianych współtwórców idei pracy organicznej, pracy u podstaw w Wielkopolsce. No i ubolewają nad tym biografowie generała Dezyderego Chłapowskiego, bo o nim za chwilę powiemy. O znaczeniu pana na Turwi dla tego ruchu mówi regionalista, historyk dr Emilian Prałat. Badacz jest pomysłodawcą i prezesem fundacji, której głównym celem jest zbieranie pamiątek, archiwaliów związanych z rodem Chłapowskich.
Można powiedzieć śmiało, że jest to jeden z tych głównych zapomnianych bohaterów XIX wieku i wielkopolskiej historii. Bardzo często mówi się o wielkich organicznikach Marcinkowskim, Cegielskim, Szamarzewskim, ale generała Dezyderego łączy się przede wszystkim z tradycją rolniczą, co myślę jest w znacznej mierze uproszczeniem. Skala inicjatyw Chłapowskiego była ogromna. Pamiętajmy, że to jest nie tylko prekursorstwo w zakresie unowocześnienia rolnictwa, nie tylko służba wojskowa, ale również bardzo żwiana działalność kulturalna. I tutaj warto wspomnieć, że generał Chłapowski współfinansował w całości albo dorzucał się do około 10 tytułów prasowych, które ukazywały się w Wielkopolsce. Pamiętajmy, że zabór pruski wówczas mógł się poszczycić największą liczbą tytułów prasowych w języku polskim. W związku z czym Chłapowski tutaj miał ogromne zasługi. Warto przywołać chociażby Przegląd Poznański, który wychodził przez ponad 30 lat i był jednym z najpoważniejszych tytułów prasowych tamtego czasu. I Chłapowski przez owe 30 lat cały czas ten tytuł prasowy współfinansował.
Słuchacie audycji Historia Żywa.
Dodatkowo również szereg inicjatyw związanych chociażby z powstaniem placówek oświatowych, instytucji kulturalnych ważnych dla Poznania i dla Wielkopolski. Przywołajmy chociażby Bazar Poznański czy Towarzystwo Przyjaciół Nauk. To również inicjatywy, w które Chłapowski był mniej lub bardziej zaangażowany, często również zaangażowany w taki sposób, aby to wprost nie było widoczne i nie było wiadomo, że to Chłapowski dokładał się finansowo chociażby do budowy bazaru czy wsparcia późniejszego PTPN-u. Pasy zadrzewień śródpolnych, zakładanie śródpolnych, śródleśnych oczek wodnych, niewielka retencja wody. To są te działania, o których dzisiaj bardzo głośno się mówi. Podkreśla się potrzebę zakładania zadrzewień śródpolnych, tworzenia tej małej retencji, ale zapomina się, że to już zostało przez Chłapowskiego 200 lat temu wprowadzone z ogromnym sukcesem. I to, że Wielkopolska dzisiaj wygląda tak, jak wygląda, w znacznej mierze jest zasługą Chłapowskiego, zwłaszcza jeżeli mówimy o południowej Wielkopolsce, która jednak w skali regionu ma tych zasobów wodnych troszeczkę więcej, co pokazuje, że działania Chłapowskiego były bardzo skuteczne.
Jak zieleń to jeziora i Czajkowski, a za chwilę o kobietach. praca organiczna w XIX wieku to także kobiety, na przykład
Aniela Tułodziecka, kobieta wulkan energii.
Warta była jedynym stowarzyszeniem damskim, które było zupełnie damskie, samodzielne, bez żadnej kurateli z zewnątrz, bez pomocy męskiej. Zadania były dwojakie. Jedno zadanie było natury charytatywnej, a drugi nurt to było tajne nauczanie domowe w mieszkaniach. Przez panie z Warty. Nie wszystkie panie z Warty miały przygotowanie nauczycielskie, ale przeprowadzono nawet od początku pewne szkolenie systematyczne w tym zakresie, żeby sobie przygotować całą taką ekipę. To chodziło o wychowanie, nie tylko o doraźny efekt jakiś tam.
Zaczęło się odwiedzanie rodzin rzemieślniczych, robotniczych. Przekonywanie rodziców o niebezpieczeństwie germanizacji, po to by zrozumieli, że dzieci poza szkołą trzeba uczyć polskiego. Aniela i wszystkie inne panie z Warty działały bardzo energicznie i ofiarnie. Po 4 latach pracy było już 7 bibliotek i ponad 2000 książek. Ale największą radością jest to, że dzieci same już wiedzą, czym jest mowa polska. Dowody tego w każdym liście, który Aniela od dzieci dostała.
Rzecz sama była zakazana przez policję bruską.
Nie odstraszało to jednak poznańskich społeczniczek, wręcz pobudzało do kolejnych działań.
Dzieci się nie załamywały, dzieci wytrzymywały bicie, ale karano organizatorów wieców często, karano przymówców wieców, karano redaktorów. A dlaczego? Dlaczego ta akcja chwyciła? Dlatego, że w tym miejscu, w tej sprawie zaatakowane były najwyższe wartości szerokich mas ludności. Język ojczysty i swoboda wyznawania wiary w tymże języku ojczystym. A to były wartości, którymi się przez wieki ludność żyła, miała tak głęboko we krwi, że uważała to za najważniejsze wartości i w obronie tych wartości ponosiła oczywiście ogromne ofiary.
W ogromnym skrócie możemy powiedzieć tak, język i wiara o to walczyli. Ksiądz Jarosław Wąsowicz jest z nami, jest naszym telefonicznym gościem, prawda? Język i wiara.
Tak, i przykład pani Anieli, wielu innych kobiet zaangażowanych w pracę organiczną, jest najlepszym dowodem na to, jak bardzo przykładały wagę do tego, żeby w wierze katolickiej wychować dzieci i również, żeby kształcić je na polskich patriotów. To też jest kolejna, można powiedzieć, odsłona tej pracy organicznej. Pani Aniela głównie zapisała się w historii tym, że zainicjowała powstanie w Poznaniu Towarzystwa Przyjaciół Wzajemnego Pouczania się i Opieki nad Dziećmi, Warta. I można powiedzieć, że to towarzystwo przez nią założone prowadziło dwubiegunową działalność. Jedną oficjalną, która polegała na opiece nad długimi dziećmi i tą tajną, która polegała właśnie na kształceniu polskich kadr pedagogicznych. Mówiąc o wychowaniu do wiary i patriotyzmu, nie sposób też nie wspomnieć polityki Kulturkampfu, która właśnie w państwie pruskim była wymierzona w Kościół katolicki i to również spowodowało, że tej wiary, języka polskiego trzeba było uczyć często dzieci w domu. I tym się zajmowały bohaterskie kobiety.
Słuchacie audycji Historia Żywa.
Było ich oczywiście w Wielkopolsce bardzo, bardzo wiele. To też tłumaczy, można powiedzieć, zaangażowanie księży w ruch pracy organicznej, pracy u podstaw, masę szkół wiejskich, masę różnych towarzystw, banków, spółek. Tworzyli właśnie duchowni i chociażby właśnie to wychowanie do wiary i patriotyzmu zaowocowało słynnymi strajkami dzieci na początku XX wieku, które rozpoczęły się we wrześniu.
Czy w zaborze pruskim było najtrudniej, jeśli chodzi o tą walkę o wiarę i walkę o ojczysty język?
Trzech zaborów generalnie tak, dlatego że wiara katolicka, katolicyzm był, tak jak mówiłem, przez szereg ustaw związanych z polityką Kulturkampfu programowo zwalczana. Likwidowane były zakony, ograniczone były możliwości działalności duchownej, chociaż podobnie było też w zaborze rosyjskim. Najlepiej, można powiedzieć, największą autonomią Polacy cieszyli się w zaborze austriackim i tam rzeczywiście mogły funkcjonować katolickie szkoły. Historia chociażby mojego zgromadzenia salezjańskiego pokazuje, że tam właśnie w Oświęcimiu na terenie Galicji powstał pierwszy zakład salezjański, bo w innych częściach Polski pod zaborami nie mogło się takie zgromadzenie zajmujące się wychowaniem młodzieży, nie mogło prowadzić swojej działalności. Zresztą z Wielkopolski właśnie do Oświęcimia przybywały setki chłopców, którzy uczyli się wiary i polskości, potem wracali do Wielkopolski. Wśród nich widzimy chociażby księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka, który właśnie odbył tą drogę z Wielkopolski do Galicji.
W ogromnym skrócie możemy powiedzieć tak, że na terenach dzisiejszej Wielkopolski, a więc w Zaborze Pruskim, było najtrudniej. Mówiliśmy o pani Anieli, pomówmy zatem o innej Wielkiej Polce.
Emilia Strzaniecka, rocznik 1804. Na wieść o wybuchu powstania w królestwie Strzaniecka gorliwie zbiera pieniądze, sprzedaje też część własnego lasu, byle tylko funduszy było więcej.
Długo nie wytrzymała w tej roli, bo już w grudniu 1830 roku jako rzekoma służąca przedostała się do Warszawy i dalej zaangażowała się już w działalność samarytańską.
Wyróżniała się nie tylko w tej działalności. W 1848 roku, wiadomo, Wiosna Ludów, razem z siostrą zawiesiła pierwszą polską chorągiew na poznańskim ratuszu.
Była demokratką. Wobec chłopów z wsi, które wchodziły w skład majątku, była bardzo sprawiedliwa, bardzo rzetelna. Podstawową motywacją był chrześcijański sposób podejścia.
Ta postawa Emilii Strzanieckiej nie jeden raz wybawiła ją z opresji. Zawsze mogła liczyć na ludzi ze swego majątku. Stawali za nią murem. Było to bardzo ważne, bo w swych majątkach dawała schronienie ukrywającym się powstańcom, emisariuszom, opiekowała się więźniami politycznymi. Swoich też otaczała opieką. Między innymi założyła i utrzymywała szkołę dla wiejskich dzieci.
Wspierała poczynania Marcinkowskiego, była jedną z głównych akcjonariuszek spółki bazarowej, chociaż nie zupełnie popierała niektóre poczynania. Jako zdeklarowana demokratka była zwolenniczką walki zbrojnej, angażowała się w tę walkę zbrojną, bardzo przeżywała każdą klęskę, ale nie angażowała się w działalności żadnej z partii politycznych i nie akceptowała konfliktów. W 1894 roku, na dwa lata przed śmiercią Strzanieckiej, została utworzona Hakata.
Walka o polską ziemię była więc kolejną batalią, w której wzięła udział. Emilia Strzaniecka umiera w 1896 roku w wieku 92 lat.
Mówiła Grażyna Wrońska, wiek XIX był czasem powstań, czasem Wiosny Ludów, czasem wojen i rewolucji.
Thank you.
Naszym telefonicznym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Mówimy dzisiaj o pracy organicznej, a zatem cofamy się do wieku XIX. Czego zdaniem księdza możemy się od naszych przodków z tamtego stulecia nauczyć?
Przede wszystkim zaangażowania społecznego na rzecz ojczyzny i tego, że warto być wiernym wartościom, z których się wyrasta i że warto je pielęgnować. No, wspomniana przed chwilą Emilia Szczeniecka jest tego najlepszym przykładem, bo ona właśnie z takich tradycji patriotycznych, rodzinnych wyrastała, była chowana przez swoją babkę po śmierci rodziców, bardzo kobietę wierzącą i zaangażowaną patriotycznie. I kiedy potem dzieci, kiedy rodzeństwo Emilii Szczenieckiej i ona sama dorastają, w zasadzie przez całe swoje życie angażują się w pracę na rzecz wolnej Polski. Przywołując tą postać, warto, wiele tu o niej pozytywnych i pięknych rzeczy o jej dorobku zostało powiedzianych, ale także warto podkreślić, że Szczeniecka przez całe życie troszczyła się o uczestników powstań narodowych, tych, którzy żyli, starała się ich jakoś wspierać, czy materialnie, czy poprzez umożliwienie chociażby opieki lekarskiej, medycznej, ale także była taką kobietą, która uważała, że ci, którzy zginęli, muszą być stale obecni w naszej pamięci, że ważne jest obchodzenie rocznic narodowych, bo one przypominają nie tylko wzniosłe chwile dziejów, lecz są właśnie naszym obowiązkiem wobec zmarłych. I więc ona inicjowała na terenie Wielkopolski liczne nabożeństwa za poległych, wzywała do modlitwy za nich i to jest także jej duża zasługa w kształtowaniu właśnie tej narodowej tożsamości. Zresztą była kobietą bardzo, bardzo poważaną, znaną. Dość wspomnieć taką ciekawostkę, że kiedy zmarła, sam kondukt pogrzebowy liczył 12 kilometrów. To sobie można wyobrazić, ile ludzi brało udział w jej pogrzebie.
Czy pamięć o tych wielkich postaciach żyje? Mamy pomniki, mamy ulice, chociażby Szczeniecka ma ulicę w Poznaniu, ale są też monumenty. Jak ksiądz obserwuje współczesne miasta, to czy ślady po tamtych ludziach są do dzisiaj obecne i czy są trwałe?
Tak, wydaje mi się, że w Wielkopolsce tak, no w zasadzie w każdej miejscowości. Każda miejscowość ma swoich bohaterów, w świątyniach wiele tablic upamiętniających właśnie te postaci zaangażowane w ruch narodowy, patriotyczny z XIX wieku, więc nie jest tak z Wielkopolską źle. I właśnie warto to podkreślić, że pamięć jest niezwykle ważna, bo ona nam pomaga zrozumieć, że my się znikąd nie bierzemy, że mamy jakieś korzenie, że skądś wyrastamy, że przed nami byli ludzie, którzy włożyli wiele wysiłku, żebyśmy my dzisiaj mogli żyć w wolnej Polsce, żebyśmy mogli rozwijać się i generalnie warto to hasło pana doktora Marcinkowskiego powtórzyć, że powinniśmy, idąc ich śladem, odpłacać się za to wszystko dobro, które otrzymaliśmy, za nasze wykształcenie, za to, że lepiej nam się na pewno wiedzie dzisiaj ekonomicznie niż to było przed laty i powinniśmy pamiętać może o tych, którym wiedzie się gorzej i w ten sposób swoim zaangażowaniem społecznym też odpłacać za to wszystko, co dostaliśmy.
Słuchacie audycji Historia Żywa.
Na koniec mamy wielkiego księdza i można powiedzieć człowieka renesansu. Opowie o nim Grażyna Wrońska.
Ksiądz Piotr Wawrzyniak. Dziś ten ekonomiczny geniusz z pewnością zdobywałby laury na najbardziej prestiżowych konkursach, ale i w swoich czasach chłopski syn z Wyrzeki koło Śremu wzbudzał wielki respekt, a przez zaborcę uznawany był za groźnego przeciwnika.
Niemcy dążyli do tego, żeby w maksymalnym stopniu ograniczyć liczbę chłopców, Polaków, którzy uczęszczaliby do gimnazjum. Z kolei strona polska, konkretnie chodzi tu o nauczycieli, zaczęli przeciwdziałać. Okazję tę wykorzystano w rodzinie Wawrzyniaków. W ten sposób młody Wawrzyniak znalazł się w gimnazjum w Śremie.
Swoją przyszłość Piotr świadomie związał z kapłaństwem.
Awans społeczny chłopa wielkopolskiego w tym okresie wiódł przede wszystkim przez sutannę. Akcentował swój związek i swoje pochodzenie bardzo silnie, natomiast wykorzystywał inną szansę, jaką dawała mu sutanna, mianowicie szansę zachowania łączności z administracją pruską, z warstwami, które miały o wiele więcej do powiedzenia w kręgach społecznych Wielkiego Księstwa Poznańskiego, aniżeli warstwa chłopska.
Po księdzu Augustynie Szamarzewskim przejął ideę organizowania spółek oszczędnościowych i banków ludowych.
I stał się swego rodzaju ekonomicznym dyktatorem regionu. Niemcy nie byli w stanie mu zaszkodzić, nie byli w stanie znaleźć na niego sposobu.
Kapłani, podobni do księdza Wawrzyniaka, byli w tym czasie, w okresie Kulturkampfu, walki z Kościołem i polskością, twardymi przeciwnikami polityki Bismarcka.
I takim duchownym był na pewno Piotr Wawrzyniak, który realizował cele narodowe, działając ekonomicznie, opierając sukces swojej działalności na legalizmie.
Był tytanem pracy. Mówiono o nim król czynu. Był posłem, nawiązał kontakt z Polonią Berlińską. Przyczynił się do świetnego rozwoju drukarni i księgarni Świętego Wojciecha.
Potrafił w ciągu jednego tygodnia rewidować, czyli kontrolować spółki znajdujące się w obydwu końcach Wielkiego Księstwa Poznańskiego, a przy tym bieżąco wykonywać swoje obowiązki kapłańskie i kontaktować się z ludźmi, którzy byli mu potrzebni w tej czy innej inicjatywie. Sprawa jest o tyle istotna, że Wawrzyniak w gruncie rzeczy był ekonomicznym samoukiem.
Grażyna Wrońska o wielkich postaciach pracy organicznej rozmawiała z Markiem Rezlerem i profesorami Lechem Słowińskim i Witoldem Jakubczykiem.
Historia żywa.
Zaczęliśmy audycję od wybitnej wielkiej postaci i na wielkiej postaci kończymy, prawda?
Tak, no ksiądz Wawrzyniak jest, można powiedzieć, taką postacią, ikoną w pracy organicznej i działaczy, wielkopolskich działaczy społecznych, oświatowych i gospodarczych. Rzeczywiście, kiedy patrzymy na dorobek tego kapłana, to jest on wielki. To był człowiek niezwykle aktywny, można by powiedzieć, że zapracowany dla sprawy, co zresztą doprowadziło w końcu do jego zgonu, bo on zmarł nagle na zawał serca, zaraz po posiedzeniu Rady Nadzorczej Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych, więc rzeczywiście każdą wolną chwilę poświęcał na tą działalność narodową i patriotyczną i dzisiaj uchodzi za takiego legendarnego kapłana społecznika, ale co najważniejsze, jego postawa mobilizowała innych, bo to był cały ruch księży w Wielkopolsce, którzy właśnie śladem księdza Wawrzyniaka starali się pobudzać do działania społeczne masy, organizować szkolnictwo. Tutaj właśnie ważne jest to szkolnictwo wiejskie, zawodowe, także różnego rodzaju banki, spółki, których takim nadrzędną ideą było to, aby z tych masowych oszczędności tworzyć kapitał obrotowy i w ten sposób pomnażać polską, znaczy gospodarkę w polskich rękach i polski narodowy majątek. Ksiądz Wawrzyniak też było wspomniano, o tym dzisiaj troszkę może mniej mówiliśmy, ale ważnym momentem tej całej historii pracy organicznej, pracy podstaw pracy narodowej było powstanie wydawnictwa Świętego Wojciecha, przewodnika katolickiego i w ogóle regionalnej prasy. To już dzisiaj było mówione, że rzeczywiście Wielkopolska z tego słynęła. Tych tytułów polskiej prasy ukazywało się po prostu masa. W każdym większym mieście wychodziły dzienniki, tygodniki. Częściowo właśnie były utrzymywane z pieniędzy tych ludzi, o których dzisiaj tutaj mówiliśmy, a ksiądz Wawrzyniak był tym, który, można powiedzieć, bardzo rozwinął działalność drukarni, księgarni Świętego Wojciecha, aż do końca życia nią kierował. Dość wspomnieć, że przewodnik katolicki, który początkowo liczył 30 tysięcy, nakład 30 tysięcy egzemplarzy, dzięki właśnie tej pracy ciężkiej księdza Wawrzyniaka i kolejnych kapłanów, no, wielokrotnie ten nakład został zwiększony. Więc kończymy rzeczywiście postacią, która jest legendarną i która niejako symbolizuje tych wszystkich, którzy w Wielkopolsce angażowali się w pracę organiczną i pracę u podstaw.
No i może warto dodać, że tych postaci, choć może nie tak bardzo znanych jak te przytoczone, było zdecydowanie więcej. O wszystkich nie bylibyśmy w stanie powiedzieć i tak naprawdę o każdej można by zrobić osobną audycję, prawda? Bo są to
tak,
na tyle barwne.
Tak, każdy region, każdy fyrtel wielkopolski ma takich swoich bohaterów i ważne, żebyśmy właśnie w tych swoich małych ojczyznach o nich pamiętali, żebyśmy o nich przede wszystkim uczyli naszą młodzież.
Historia żywa.
Naszym telefonicznym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Za tydzień opowiemy o wielkim Augustie Chlądzie. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, a kłania się Państwu Jacek Butlewski.